Witaj Kościele, mam nadzieję, że mnie słychać. Okej. Zacznijmy od modlitwy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy na tym miejscu, za to, Panie, że możemy stać przed Tobą i proszę Cię, abyś pobłogosławił to wszystko, co powiem. Daj mi swoje namaszczenie, żeby to było słowo tak do mojego serca, jak i do wszystkich ludzi, którzy są tutaj. Tobie chwała. Amen. Na początek kilka słów przedstawienia się, ponieważ nie wszyscy pewnie nas znają. Jesteśmy tutaj w Cieszynie od lutego tego roku. Wcześniej trochę nas rzucało po świecie, mnie, moją żonę, moją rodzinę. Zaczęło się dla mnie we Wrocławiu, gdzie się urodziłem i spędziłem 18 lat. Natomiast już imprezę 18 już miałem w Łodzi, tam, gdzie poznałem moją żonę, wtedy jeszcze narzeczoną, później żonę siedzącą tutaj. I w Łodzi przeżyliśmy też praktycznie kolejne 18 lat moje, Danusi więcej. I tam byliśmy w kościele prowadzonym przez pastora o nazwisku Suski. Myślę, że wam to nazwisko coś mówi. Także mamy bardzo miłe wspomnienia. I później po tych 18 latach opuściliśmy Łódź, pojechaliśmy do Poznania. W Poznaniu kilka lat mieszkaliśmy, pracowaliśmy. Tam byliśmy w kościele baptystycznym, drugim. I ostatnie 20 lat spędziliśmy w Warszawie. Najpierw w Kościele Chrystusowym, najpierw w Społeczności Chrześcijańskiej Północ, później kiedy wypączkowała Społeczność Chrześcijańska Południe, to przeszliśmy na Południe, bo się okazało, że otwiera się 10 minut spacerem od naszego domu, więc jakby to Bóg przemawia różnymi znakami. No i tam Bóg nas powołał do tego, że byliśmy starszymi i tak jak mówię, w lutym tego roku przyjechaliśmy do Cieszyna. Mam nadzieję na resztę naszego życia. I jesteśmy tutaj z naszymi córkami. Jedna jest w Jastrzębiu Zdroju, druga jest tutaj z nami w Cieszynie, z mężami, z dziećmi. Mamy trójkę wnuków, dwie córki, dwóch zięciów. Tak jest. O czym będę mówił? Tytuł kazania to jest Kościół. Tak brzmi dumnie i ciężki temat, wielki temat. Nie zrobię tutaj studium na temat Kościoła, bo pewnie bym musiał kolejne 5 niedzieli zająć. Natomiast wiecie, kiedy przyjechaliśmy tutaj i tak się zastanawialiśmy, gdzie pójdziemy, gdzie się zatrzymamy, gdzie znajdziemy tą rodzinę, tak, którą jest Kościół. I to sprowokowało mnie również do studium Słowa Bożego. Czego ja mam oczekiwać, tak? Czego mam szukać? I oczywiście, ponieważ Kościół to ludzie, a nie budynek, a nie nazwa, nie społeczność, nie denominacja, więc czego Bóg oczekuje ode mnie jako członka Kościoła? I tymi przemyśleniami chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Zaczniemy od Słowa Bożego, bo tak jest zwykle najlepiej. 1 Koryntian 12:13, bo w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Jeszcze z 1 Koryntian, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? I z drugiego listu do Koryntian, dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie, w miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. Kościół, tak jak powiedziałem, to nie jest miejsce, tak? To nie jest budynek, to w tym budynku spotyka się Kościół. Tak? My jesteśmy Kościołem, tak jak czytamy, jesteśmy Kościołem, jesteśmy grupą ludzi powołanych do tego, żeby reprezentować Chrystusa na tym świecie. I więc, żeby zacząć od początku, to żeby być w Kościele, to dobrze jest być w społeczności, dobrze zapisać się do Kościoła i tak dalej, ale poprzez zapisanie się do jakiegokolwiek Kościoła, czy to będzie Kościół Zielonoświątkowy, czy baptystyczny, czy katolicki, czy chrystusowy, nie stajemy się Kościołem. Kościołem się stajemy tylko w jeden sposób, poprzez oddanie swojego życia Bogu, poprzez nawrócenie się. Wtedy automatycznie zostajemy wpleceni w to ciało, którym jest Kościół. Żeby to się wydarzyło, co się musi stać? Musimy się nawrócić, musimy przyjść do Boga, zrozumieć, czym jest. I tutaj parę słów przypomnienia. Myślę, że nigdy za dużo przypominać, czym jest Ewangelia, dlatego podzielę się tym, co pewnie dla każdego z was jest czymś oczywistym. Ale jeżeli jest tutaj ktoś, kto potrzebuje wiedzieć więcej, to tylko przypomnę. Żeby mówić o zbawieniu, o nawróceniu się, to trzeba by zacząć od początku. Na początku Bóg stworzył świat. Tak? Po co Bóg stworzył świat? Jeszcze stworzył człowieka. Po co stworzył człowieka? Czy świat stworzył dla człowieka? Bóg stworzył świat dla siebie. Bóg stworzył świat dla swego Syna. Bóg stworzył człowieka dla relacji, jakie chce mieć z nami. I ponieważ jest napisane, że Bóg potrzebuje Kościół i Kościół traktuje jako oblubienicę Chrystusa, czy jako tą narzeczoną, świętą i wspaniałą, więc stawia wielką, bardzo wysoką poprzeczkę, kto może być tą częścią Kościoła. Innymi słowy, kim powinniśmy być, jeżeli mamy kiedyś stanąć razem z Chrystusem i połączyć się, być Jego ludem. I Bóg powiedział bardzo jasno w Słowie, że musimy być doskonali. I tu mamy problem. Ponieważ nawet Adam i Ewa nie był doskonały. Upadli, zgrzeszyli i każdy z nas upada i grzeszy. Więc jesteśmy w grzechu, a poprzeczka jest postawiona bardzo, bardzo wysoko, bo ona brzmi świętość, doskonałość. Doskonałość w świętości. Coś, czego nikt z nas nie jest w stanie uczynić. I naród izraelski, wiemy, przez wiele lat usiłował spełniać prawo, starać się jak najbardziej i musiał przyjść Chrystus, żeby pokazać, że nie da rady, że potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Dlatego, że Bóg jest Bogiem świętym. Jako święty nie pozwoli na nic innego, co jest mniej niż święte, niż doskonałe. Tak samo Bóg jest sprawiedliwy. Ja kiedyś powiedziałem kazanie o sprawiedliwości. Miałem największą radość, mówiąc to kazanie, bo ja zawsze od dziecka pragnąłem sprawiedliwości. Czy tak nie jest? Ja myślę, że to takie geny od Boga mamy, ta twórczość, prawda? Poczucie miłości, sprawiedliwości właśnie. Nie? Uwielbiamy filmy, gdzie ta sprawiedliwość na końcu będzie i mam dobrą wiadomość, sprawiedliwości stanie się zadość. Tak? Każdy z nas, każdy człowiek stanie na sądzie i sprawiedliwość zostanie mu wymierzona. I to nie brzmi dobrze. Dla wielu z nas, dla mnie nie brzmiało to dobrze wiele lat temu i dzisiaj też pod warunkiem, jeżeli sobie bym próbował jakby osiągnąć tą sprawiedliwość i zasłużyć na sprawiedliwy wyrok swoimi własnymi działaniami, bo nie dam rady, bo wiele osób próbowało, nikt z nas nie jest w stanie być święty, a jak przyszedł Jezus, to pokazał, jak wysoko ta poprzeczka jest podwyższona, bo kiedy mówił, kiedy nauczyciele w piśmie mówili nie cudzołóż, to Jezus powiedział, każdy, kto nawet pomyśli w sercu swoim, tak, o danej kobiecie czy o danym mężczyźnie, to już dla Boga, dla mnie popełnił cudzołóstwo i zasługuje na ukamienowanie, na śmierć. Powiedział, jeżeli ktoś powie głupcze do kogoś, bo mówicie nie zabijaj, ale jeżeli ktoś powie głupcze na kogoś w złości, to w oczach Bożych popełnił morderstwo i zasługuje na śmierć. Przy tak wysoko podniesionej poprzeczce nie jesteśmy w stanie sobie poradzić sami. Dlatego Chrystus przyszedł i za nas umarł. Dlaczego? Bo sprawiedliwy Bóg, kolejny atrybut Boga, sprawiedliwy Bóg nie może nie wymierzyć kary. To jest tak, jakby ktoś napadł w wasz dom, zamordował waszą rodzinę, dzieci, bestialstwo i następnie sędzia na rozprawie, kiedy już go złapali, mówi, ale wiecie, jestem takim dobrym sędzią, pełny miłosierdzia, ja kocham tego człowieka i go wypuszczam. Jakbyście się z tym czuli, tak? Czy to byłoby sprawiedliwe? Nie. Dlatego każdy stanie na sądzie i każdy poniesie cenę tych rzeczy, które czynił, jak postępował, w co wierzył. I dlatego przyszedł Chrystus, który powiedział, ale ja wezmę twoją karę. Ja umrę za ciebie, bo zasługujesz na śmierć. Ty, ja, każdy z nas zasługuje na śmierć, więc ja biorę tą karę na siebie, umarł na krzyżu. I co jest napisane? Że w tym momencie nawet wszystkie grzechy, które uczyniliśmy, stają się wymazane. Nawet Bóg nie będzie pamiętał tego na sądzie, co zrobiliśmy. Kiedyś taką historię słyszałem o kobiecie, która gdzieś tam płakała bardzo i ktoś w kościele i ktoś mówi, ale o co chodzi, siostro? Ona mówi, bo ja tam 20 lat temu uczyniłam taką straszną rzecz. Ona mówi, a czy pokutowałaś z tego? Ona mówi, tak, ale to cały czas we mnie jest. On mówi, ale słuchaj, ale to ci chcę coś powiedzieć. Bóg nawet nie wie, o czym ty do niego mówisz. Bo on to już dawno wymazał. Tego już nie ma. Czasami trudno nam jest sobie wybaczyć, to jest zupełnie inny temat. Natomiast, czyli jesteśmy grzesznikami, nie mamy innego, nie ma innego rozwiązania dla nas, jak przyjęcie ofiary Chrystusa. I teraz stajemy przed pewnym dylematem. Ponieważ jeżeli wiemy, że jest grzech, że jesteśmy grzesznikami, wiemy, że Chrystus za nas umarł, to teraz co z tym zrobimy? I teraz piłka jest po naszej stronie. Bóg dał nam kolejny wielki dar, którym jest wolna wola. I teraz my możemy zdecydować o tym, co zrobimy. Czy przyjmiemy tę ofiarę? Bo samo uwierzenie nie wystarczy. Tak? Jest napisane, że demony wierzą i drżą, tak? Oczekując sądu i potępienia. Ale możemy zdecydować, co chcemy zrobić. Możemy zdecydować, że idziemy dalej swoim życiem i nas to nie interesuje, albo możemy zdecydować, że okej, ja chcę zmienić moje życie, chcę, Biblia to określa słowem, nawrócić się. Tak? Znaczy, chcę się, konkretnie Jezus mówił o nowym narodzeniu, że musicie się na nowo narodzić. Co to znaczy? Żeby się na nowo narodzić, to co się musi wydarzyć? Muszę umrzeć. I to jest ta, można powiedzieć, pewnego rodzaju transakcja wiązana. Chrystus mówi, ja oddaję Tobie moje życie, ja umarłem za Ciebie, ale oczekuję w zamian Twojego życia. I niedawno tu, jak byłem na spotkaniu grupy męskiej, to się dzieliłem tym, że w Cieszynie doskonale wiecie, czym jest nawrócenie. Bo kiedyś szedłem sobie drogą, jest rondo i słyszę, jak kobieta woła do męża, nawróć, nawróć, nie? W Warszawie powiedzieli zawróć, nie? Natomiast, więc może w Warszawie powinno być zawrócenie. Bo nawrócenie to jest to, o czym śpiewaliśmy, o czym słyszeliśmy, to jest idę w tą stronę, ja jestem na tronie mojego życia, ja idę za sobą, za swoimi pragnieniami i mnie tam wiele nie obchodzi i teraz mówię, okej, to ja zawracam i idę za Chrystusem. Ja umieram, to symbolicznie dzieje się w chrzcie, kiedy dajemy się zanurzyć, utopić i powstaje nowy człowiek do życia wiecznego, do życia z Bogiem. I co się dalej dzieje? Dzieje się rzecz wspaniała. Bóg nie tylko przyjmuje nas do swojego królestwa, gdzie jest królem, gdzie Chrystus jest królem, ale przyjmuje nas do swojej rodziny. I tą rodziną jest Kościół. Już nie nazywamy Boga królem, panem też, ale możemy do Niego mówić ojcze, tato. I On traktuje nas tak, jak traktuje swoje dzieci. Więc podsumowując tą część, Kościołem stajemy się tylko wtedy, kiedy mamy wiedzę o tym, gdzie jesteśmy, gdzie jest nasze miejsce i przyjmujemy Chrystusa, umierając dla swoich pragnień, dla tego świata, żyjąc dla Boga i idąc za Nim. I wtedy jesteśmy Kościołem i tego poszukuję i tam chcę być. Tak? I powiem wam jedną rzecz. Kiedy przyjechaliśmy tutaj, tam sobie mówiliśmy, okej, to sobie pojeździmy tak kilka tygodni w jednym kościele, kilka tygodni w drugim, kilka w tygodni trzecim. Byliśmy wcześniej, bo tak od mniej więcej 3 lat szukaliśmy tutaj miejsca, więc byliśmy w różnych kościołach, ale jak już przyjechaliśmy tutaj, mówimy, okej, mamy 15 minut spaceru do kościoła Elim, to zaczniemy od tego miejsca. Więc przyjechaliśmy i chyba na drugim nabożeństwie, albo trzecim, już nie pamiętam, podczas uwielbienia nagle poczułem, jak łzy mi lecą z oczu i mówię, ja jestem w domu. Ale wiecie co, to nie było dlatego, że tak było piękne uwielbienie, bo było piękne, było wspaniałe. To nie było dlatego, że jest to piękne miejsce, to nie było dlatego, że słowo, które było ogłoszone, które było bardzo dobrym, było takie wspaniałe. To była obecność Ducha Świętego na tym miejscu. Obecność Boga na tym miejscu, bo Kościół to są relacje. To są relacje między nami, ale przede wszystkim relacje z Bogiem. I dbanie o te relacje, codzienna modlitwa, codzienne czytanie Słowa Bożego, poznawanie, kim jest nasz Ojciec. Bo jak przychodzimy, to najczęściej wiemy o Nim bardzo, bardzo mało i musimy Go poznać. Całe życie będziemy Go poznawać, a później całą wieczność, która będzie, jak słyszeliśmy w zeszłym tygodniu, bardzo pracowita. Bo Bóg ma dla nas plan i to, co się nam nie przyśniło, nie, to Bóg przygotował dla nas. Kolejna rzecz, jak czytałem Biblię, Pismo Święte, przeszukiwałem, jaki powinien być Kościół, jaki my powinniśmy być Kościele, to przeczytałem jedną fantastyczną rzecz, to jest z Tymoteusza 3:16-17, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Innymi słowy, Kościół uznaje wystarczalność Pisma Świętego. Tak? To jest nasza podstawa, to jest nasz fundament. Bez fundamentu Słowa Bożego, ja powiem, nie będzie chrześcijaństwa. Także będzie bardzo trudno, bardzo trudno. Dlatego ta Biblia przetrwała tyle lat i nieraz wielu ludzi poświęciło swoje życie, żeby dostarczyć Biblię w miejscach, do których było ciężko. Niektórzy z nas tutaj obecnych jeszcze pamiętają, bo ja to pamiętam, jak ciężko było w Polsce o dostarczanie Biblii. To też nie było takie proste wszędzie, żeby ta Biblia była. Chociaż i tak my byliśmy w zupełnie innej sytuacji, dużo lepsze niż dzisiaj to wygląda w Korei Północnej czy w innych miejscach na świecie, gdzie ludzie giną, czy idą do obozu koncentracyjnego za posiadanie Słowa Bożego. Ale to jest ta esencja. Biblia jest tym fundamentem, który nas... Jak mamy wątpliwość, co zrobić, to zwróćmy się do Biblii. Tam znajdziemy Słowo samego Boga, który zainspirował autorów Biblii, czyli ksiąg, które tam się mieszczą, do tego, żeby przekazać swoją wolę, żeby pokazać, jak on myśli na dany temat. I to jest też ważne w kontekście tego nawrócenia. Tak? Czy ja uznaję autorytet Biblii, autorytet Boga? Czy ja uznaję autorytet Stwórcy, który mnie stworzył i któremu obiecałem, że za nim pójdę? Czyli jeżeli zaczyna się jakaś sprawa, ja mam wątpliwość i zaczynam się zastanawiać, czy na pewno Biblia mówi to, co mówi, to się zapala mi czerwone światełko, tak? Bo ja powinienem przyjąć to, co Chrystus powiedział, a nie dyskutować z tym. Bo nic innego nie mamy, tak? Mamy Ducha Świętego, tylko że czasami słuchając Ducha Świętego możemy też wysłuchać kogoś innego, możemy wysłuchać własnych myśli albo może nawet złego. I wielu ludzi gdzieś tam poszło w jakieś dziwne miejsca, słuchając tylko tego, co tam mi się w głowie pojawia. Jeżeli nie będziemy mieli fundamentu Słowa Bożego, to możemy popłynąć. Możemy naprawdę odejść od Słowa Bożego. Dlatego między innymi w kościołach jest Rada Starszych, żeby pilnować tego, że nikt nie pójdzie nie w tą stronę, co trzeba. I teraz jedna rzecz. Jak ja się nad tym zastanawiałem, to przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz, że szatan potrafi wziąć rzeczy, które są najpiękniejsze i wykorzystać je do złego celu. I to, że ja jestem w Kościele, który jest biblijnie wierzący, który opiera się przede wszystkim na Biblii, odrzuca jakieś tam naleciałości, może spowodować, że ja będę wdzięczny Bogu za to i w pokorze dziękować Bogu, a może spowodować, że we mnie pojawi się pycha i pogarda dla tych, którzy żyją inaczej, którzy nie są w tej denominacji, która opiera się tylko i wyłącznie na Słowie Bożym. I ja to obserwowałem w swoim życiu, być może wy również, gdzie szatan wykorzystuje coś, co jest bardzo dobre. To, że jestem, że Bóg dał mi łaskę poznania Jego Słowa, Jego Biblii, do tego, żeby nagle zacząć osądzać innych, żeby czuć się pysznym i lepszym od innych, a to jest pycha. Pycha jest grzechem i to jest pierwszym grzechem, jaki się pojawił na świecie. Tak? Szatan upadł, dlatego stał się pyszny i chciał być równy Bogu. A Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje, tak? Czytamy w Słowie Bożym. Wobec tego, jeżeli coś takiego się pojawia w nas, to jest kolejne czerwone światełko. Padnijmy na kolana i pokutujmy z tego, bo to jest grzech i to wielki grzech. Jesteśmy powołani do miłości, do pokory. I tutaj trochę tak się cofnę do poprzedniego kościoła, w którym byłem, kościoła Chrystusowego, bo wiecie, kościół Chrystusowy ponad 100 lat temu powstał właśnie z tego powodu, że było za dużo problemów w kościele, za dużo różnic. Jedni na drugich mówili, a wy tam pójdziecie do piekła, a wy pójdziecie do piekła, my wiemy lepiej, wy wiecie, wiemy lepiej. Oni powiedzieli, zrobili takie motto. I kościół 100 lat to jest motto kościoła. Wiecie, na stronę kościoła Chrystusowego w Polsce ono również jest na pierwszej stronie jako najważniejszy punkt. I ono brzmi: w sprawach zasadniczych jedność, w sprawach drugorzędnych wolność, a we wszystkim miłość. Ja się z tym w pełni utożsamiam. Są pewne rzeczy, które są fundamentalne i tu nie ma kompromisów. Tu nie możemy pójść na żaden kompromis. Ale jest wiele rzeczy, w których ja zmieniłem zdanie kilkukrotnie w momencie, kiedy słuchałem różnych nauczycieli, różnych interpretacji i one nie mają takiego znaczenia. Kiedyś poznamy, tak? Spotkamy się z Bogiem. Jak będę interpretował, co tam Paweł miał na myśli, naprawdę, niedługo się z nim spotkam i będę mógł zadać mu pytanie bezpośrednio, tak? Co tam miałeś na myśli w tym wersecie, nie? I będzie proste. A dzisiaj nie muszę się nad tym spędzać kolejnego, nie wiem, tygodnia, miesiąca i dyskutować z kimś. A jeżeli już sprawia mi to przyjemność i rozwija mój umysł jak szachy, bardzo dobrze, ale zróbmy to w tej miłości. We wszystkim miłość niech będzie przykryta. Miłość i pokora, bo tak jak pisał Paweł, akurat to było o jedzeniu, tak? Czy ktoś je mięso, nie je mięsa, czy przyjmuje to, co tam było ofiarowane, czy nie. Niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Jeszcze raz. W sprawach zasadniczych jedność i stanowczość, w sprawach drugorzędnych wolność, a we wszystkim miłość. Kolejny fragment przeczytamy. To jest z Ewangelii Mateusza. Jeżeli twój brat zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś swego brata. I to jest kolejna bardzo ważna rzecz. Jak szukam społeczności ludzi, to chciałbym być wśród ludzi, chciałbym takim być dla innych, w miejscu czy człowiekiem, który rozpozna, co jest grzechem w tych zasadniczych sprawach. Bo grzech powinien być nazwany grzechem. Grzech powinien być nazwany grzechem. Dzisiaj się często relatywizuje grzech, mówiąc, ale to można być może inaczej zinterpretować, może to każdy przypadek jest indywidualny, to wszystko prawda, ale grzech jest grzechem. I to się nie zmienia. Więc Kościół, w którym chcę być, to Kościół, w którym grzech będzie nazywany grzechem i traktowany zgodnie z Biblią, czyli z miłością i właściwym podejściem. Bo tu znowuż mamy element, który może być wielkim problemem. To jest to, jak my podchodzimy do ludzi w Kościele, do naszych braci i sióstr, którzy grzeszą. I przygotowując się do tego, znaczy do tych wcześniejszych moich rozważań, znalazłem na stronie takiego baptystycznego kościoła w Stanach Zjednoczonych bardzo fajne stwierdzenie, ja je zacytuję. Zapytaj, czy ten kościół, do którego idziesz, będzie mnie kochał na tyle, by stawić czoła mojemu grzechowi, doprowadzić mnie do wyznania i pokuty, ale czy ten kościół stanie wraz ze mną w moim grzechu i wesprze mnie w walce z nim, czy tylko mnie potępi? I to jest dla mnie niesamowite stwierdzenie, czy Kościół, czy ludzie, z którymi jestem, kiedy upadnę, stanie ze mną, doprowadzi mnie do pokuty, ale stanie we mną i wyprowadzi mnie, przeprowadzi mnie przez ten trudny czas, bo jesteśmy na wojnie. Nie jesteśmy jeszcze w niebie, w miejscu, gdzie rządzi Chrystus. Na razie są tutaj moce demoniczne, które działają i my jesteśmy podatni pokutą, jest napisane, że szatan krąży jak lew ryczący, tak, i tam są byty duchowe, które mają doświadczenie tysięcy lat i myślą o tym, jak nas doprowadzić delikatnie krok za krokiem. Oni nie mają do nas dostępu, tak, żebyśmy się nie obawiali, bo Bóg nas chroni, tak, krew Chrystusa nas chroni, ale jeżeli my damy przystęp poprzez grzech, no to mogą nas spotkać konsekwencje tego. A nikt z nas nie jest wolny, bo jak trochę już na tym świecie żyję, to oglądałem wielu ludzi, którzy byli bardzo mocni, a upadli, a mieli problem. I pytanie, co się wydarzyło? I jeżeli sobie tak spojrzymy na ten problem, to jest trochę jak na wojnie. Jest człowiek, idzie i może zrobić błąd. I teraz jest ranny, bo grzech, wpadnięcie w grzech, problem jest taką raną, tak, którą dostajemy, pada i musi się z tego wydostać, musi się wyleczyć. I teraz co robi? Co robią pielęgniarze, tak? Sanitariusze, właśnie słowa mi zabrakło. Co robią sanitariusze? Przybiegają i mówią, ty głupku, przecież wiedziałeś, że tu się nie wychodzi, bo tu strzelają, nie? I kopa, nie? A wiedziałeś, że tam snajperzy są, przecież mówiliśmy ci to i kolejnego kopa, tak? No chyba nie. Chyba nie. Przychodzą, opatrują mu ranę. W międzyczasie mogą mu wytłumaczyć, gdzie zrobił błąd, żeby tego nie zrobił więcej. Ale człowiek, który upada, potrzebuje podniesienia. Kiedy twoje dziecko upada, też go nie kopiesz, tak? Tylko go podnosisz, mówisz, stań, i idź dalej. To jak jesteśmy w stanie przyjąć upadek naszego brata czy siostry świadczy o tym, czy jesteśmy w Kościele i na ile jakby rozumiemy, czym jest miłość Boża. Bo wielu ludzi sobie, których znam w Kościele, upadło. Niektórzy stracili życie z tego powodu, bo nie potrafili znaleźć wsparcia wystarczającego, żeby przetrwali. To są bardzo trudne i powiem, że zasadnicze rzeczy. Tak samo kiedyś ktoś podszedł do mnie i mówił: o, ty słyszałeś, ten pastor tutaj upadł, nie? Coś tam się wydarzyło. I mówi: i tutaj taka awantura robimy. Ja mówię: okej. Mówię: co się wydarzyło? No mówi, co się wydarzyło. I mówi: i to widzieliśmy to od dawna. Ja mówię: naprawdę, widzieliście od dawna, że coś się dzieje? I co z tym zrobiliście, tak? Mówię: jesteś starszym w tym Kościele. Mówię: czy ile się modliłeś o tego pastora? Ile razy przeprowadziliście z nim rozmowy, żeby go wesprzeć? Zwłaszcza osoby, które są na przodzie, starsi, liderzy służb, pastorzy, są narażeni na ten ostrzał, bo oni są na pierwszej linii. Oni najbardziej są narażeni na ostrzał i tym bardziej potrzebują z naszej strony miłości, z naszej strony wsparcia, codziennej modlitwy, bo do tego jesteśmy powołani jako Kościół, żeby się o siebie wzajem modlić i wspierać w każdej sytuacji. Najlepiej zanim upadniemy, zanim coś się wydarzy, ale jeżeli coś się wydarzy, to żeby podejść, nazwać grzech grzechem, ale podciągnąć i podnieść naszego brata czy siostrę. Kolejny punkt, przeczytajmy z Filipian tym razem. Z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg jest sprawcą chcenia i wykonania według upodobania swego. Kościół, ja powinienem kłaść nacisk na uświęcenie, na czynienie uczniami. Zacząłem mówić o tej duchowej wojnie. Nie będę tego rozwijał, bo to jakby się rozwija samo tam w kolejnych słowach, ale ważne jest to, że kiedy przychodzimy do Kościoła, tak jak powiedziałem, kiedy się nawracamy, kiedy poznajemy Boga, to jakby zaczynamy od podstaw, tak? Musimy się uczyć, potrzebujemy tego mleka duchowego, o którym Paweł pisał, ale później potrzebujemy rozwoju, bo jak zawsze zostaniemy w przedszkolu, też nie będzie dobrze. A żyjemy na wojnie, więc mamy wziąć na siebie całą zbroję Bożą. Jak to uczynić? Tak, jeżeli nikt nam nie powie, jak to zrobić. Dlatego mamy siebie nawzajem, dlatego uczniostwo, czynienie uczniami, rozwój w Kościele jest tak bardzo ważny i każdy z nas ma w tym swój udział. Bo to jest, każdy wierzący człowiek ma swoje zadanie do wykonania. To jest kolejny fragment, który przeczytam z pierwszego do Koryntian. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. Wszystko to zaś sprawia jeden ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Jesteśmy częścią Kościoła, który jest nazywany ciałem. I nie bez przyczyny. Dlatego, że każdy element naszego ciała ma znaczenie. I niezależnie, czy to jest głowa, czy to jest ręka, czy to jest palec, czy to jest mięsień, czy to jest narząd, którego nie widać, ale bez którego byśmy upadli, tak? Bo Kościół byłby brudny na przykład. Każdy z nas ma jakąś miejsce do spełnienia. Bóg każdemu z nas dał jakieś miejsce. I to jest też ważne, że w momencie, kiedy przychodzimy do Kościoła, mamy być, powiedziałem wcześniej, tymi ambasadorami, tym światłem dla świata, tak? Dookoła. Jak możemy przedstawić ludziom wokół Chrystusa? Zastanawiałem się nad tym i tak sobie pomyślałem, okej, jak czytamy Stary Testament, to Bóg zlewał Ducha Świętego na poszczególne osoby. Zgadza się? Pamiętać, Eliasz, Elizeusz, Mojżesz, oni czynili cuda, tak? Mieli Daniel, proroctwa, tak? Duch proroctwa, ale generalnie pełnia Ducha Świętego wstąpiła. Na Jezusie też wstąpiła pełnia Ducha Świętego, on był Bogiem, tak? Duch Święty wstąpił na niego, wypełnił go i działał. Ale kiedy Jezus odchodził, powiedział: ja odejdę, ale czekajcie, bo ja ześlę na was Ducha Świętego Pocieszyciela. I kiedy Duch Święty wstąpił, pamiętacie, jak czytaliśmy w Biblii w dniu Pięćdziesiątnicy, to co się wydarzyło? Rozdzielił się i wstąpił na poszczególnych ludzi. I później czytamy, że są różne dary Ducha Świętego, różne dary łaski. Jeden ma dar prorokowania, jeden ma dar nauczania, jeden ma dar gościnności, inne przygotowywania, nie wiem, posiłków dla innych. Różne dary mamy, tak? I duchowe, i takie dary dane od Boga w tym Kościele w ramach tego Ducha Świętego, co dla mnie mówi jedno, że jeżeli ktoś chce zobaczyć Boga, to nie powinien patrzeć na mnie, na Błażeja, na Adama, na kogokolwiek, tylko powinien patrzeć na Kościół jako całość, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie jako jedno ciało pokazać tą pełnię Ducha Świętego. Dlatego powinniśmy się modlić, Biblia mówi o wszystkie dary Ducha Świętego, żeby były, żeby nas się zewnętrzniały. Tak, żeby jak ludzie przyjdą do Kościoła, żeby zobaczyli, że to jest Duch Święty, że to jest Bóg. To jest to, co ja mówiłem. Ja przyszedłem i ja poczułem tą obecność Boga na tym miejscu. Łzy mi poleciały, bo Bóg był tutaj. Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech się zgromadzi, tam będę wśród was. Tak? Jest wiele, jeżeli dwóch lub trzech coś uzgodni, to ja to spełnię. Tak? Kościół to jesteśmy my, to nie jestem ja. Ja nie wyobrażam sobie, nie ma czegoś takiego jak Kościół ja. Czasem możemy być samotni gdzieś w trudnej sytuacji, ale to nie z naszego wyboru. Jeżeli z naszego wyboru, to powinniśmy szukać społeczności, bo tylko wtedy mówimy o Kościele, tylko wtedy mówimy o jednym ciele, które może być widoczne i które może uzewnętrzniać do świata zewnętrznego Chrystusa. Kolejna rzecz to jest taka oczywista oczywistość, ale o tym trzeba mówić. Tak jak to apostoł, bardzo mi się podoba ten fragment, kiedy apostoł Jan pod koniec swojego życia, już ponieważ był uszkodzony, że tak powiem, nie mógł chodzić, więc go tam prowadzono na nabożeństwa i pytano go na koniec nabożeństwa, spotkania, czy może tutaj nasz brat apostoł Jan chce coś, jakieś słowo powiedzieć. On mówi tak, mówi tak. Mówi, słuchamy, dzieci, kochajcie się. Po czym następne spotkanie, znowu apostoł Jan się pojawia, o, może pan apostoł chce coś powiedzieć. Tak, tak, bardzo ważną rzecz. Dzieci, kochajcie się. I to o miłości można mówić za każdym razem i przy każdym temacie, jaki byśmy poruszali, to ta miłość Boża się pojawia. I teraz dosłownie kilka słów, bo tego nie mogłem ominąć, tak? Bo jako Kościół powinniśmy się kochać. Jezus powiedział, że po czym poznają, że jesteśmy Jego Kościołem, Jego ciałem? Po miłości? A nie po tym, że będzie piękny Kościół albo piękne nabożeństwo, piękna muzyka, nie po tym. Oczywiście, po wzajemnej miłości was poznaję. Proste, tak? To jest jasne, nie mówiąc o tym, że Bóg powiedział, tak, kochajcie taką miłością jak ja, nowe przykazanie wam daję, tak? Poprzeczkę znowu ustawiona bardzo wysoko, odrębne kazanie, tak? Ale miłość wzajemna, miłość, no przeczytajmy, że najlepiej Słowo Boże mówi o tym. Dwa fragmenty z Jana, 13 rozdział. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, oddałem swoje życie za was. Abyście i wy tak się wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście moimi uczniami, jeżeli będziecie się wzajemnie kochać. I Jakuba 2, 14, 17. Cóż to za dobro, bracia i siostry, jeżeli ktoś twierdzi, że ma wiarę, a nie ma uczynków. Czy taka wiara może go uratować? Ich? Załóżmy, że brat lub siostra jest bez ubrań i codziennego jedzenia. Jeśli ktoś z was mówi do nich, idźcie w pokoju i utrzymujcie ciepło, dobrze się odżywiajcie, ale nic nie zrobi z ich potrzebami fizycznymi, co to za dobro? Tak samo wiara sama w sobie, jeśli jej nie towarzyszy działanie, jest martwe. To był fragment dotyczący wiary, ale bardzo pokazujący, że miłość wyraża się w działaniu. Po prostu. I czasami to nie trzeba niczego wielkiego. Wystarczy po prostu rozglądać się, być razem w tym ciele i patrzeć, jakie są potrzeby naszych braci czy sióstr. Naprawdę zauważyłem w moim życiu, że czasami ktoś naprawdę nie śmie o coś poprosić, a jest w głębokiej potrzebie. A czasami naprawdę, czasami małe pieniądze mogą pomóc komuś wyrwać się ze spirali długów. Czasem poświęcenie czasu komuś może spowodować, że ten ktoś się podniesie, nie zrobi krzywdy sobie. Są różne rzeczy, wystarczy po prostu patrzeć dookoła siebie i to jest taki dla mnie jeden z takich papierków lakmusowych tej mojej miłości. Nie? Czy mnie interesuje, co się dzieje wśród moich braci i sióstr, tej mojej rodziny, czy nie? Czy po prostu sobie przychodzę, fajnie pośpiewać, fajnie być tutaj razem, zjeść barana czy kiełbaski? Czy mnie interesuje, co się dzieje u ciebie, w twoim domu, w twoim sercu? I naprawdę chcę ci pomóc, bo miłość wyraża się działaniu. Kolejna rzecz to jest postawa serca. W Rzymian czytamy, jeśli można, to i o ile to od was zależy, to ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Słuchajcie, słowa mają moc. Możemy przeklinać, możemy błogosławić. Do czego jesteśmy powołani? Do błogosławienia, żeby błogosławić innym. Jest to tak niezwykle ważne i czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielką moc i wagę mają nasze modlitwy przed Bogiem. Zwłaszcza jeżeli je uzgodnimy w kilka osób. Jak ważne jest, żebyśmy modlili się wzajem, żebyśmy modlili się, mamy powołanie, żeby modlić się o władzę na przykład. I to jest takie, dla mnie to jest słowo bardzo mocne, tak? Nawet już nie będę tutaj wchodził, dobrze, z 1 Tymoteusza. Przede wszystkim więc zachęcam, by znosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania za wszystkich ludzi, za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli ciche życie i spokojne, z całą pobożnością i godnością, bo to jest wspaniałe i miłe Bogu, naszemu Zbawcy, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i wszyscy doszli do poznania prawdy. I mówię, takim dla mnie kolejnym papierkiem lakmusowym jest to, czy ja mogę z taką samą energią modlić się o prezydenta, który był z PO i o prezydenta, który był z PiS-u. Tak? Czy z taką samą miłością i gorliwością będę się prosił o premiera i rząd z tego ugrupowania politycznego czy z tamtego. Te słowa Paweł pisał do ludzi, którzy byli pod panowaniem Rzymian, tak? Którzy byli zniewoleni. I mówię, módlcie się, bo to jest nasze powołanie, żeby modlić się. To nie znaczy, że musimy wszystko popierać, tak, co ktoś robi, bo jest w rządzie. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się modlić, żeby prosić o upamiętanie. To podam ekstremalny przykład. Tak? Jakie mamy myśli o Putinie? Gdybyśmy dzisiaj mieli możliwość wyboru, tak, albo Putina trafi, ze przeproszeniem, coś dzisiaj i padnie martwy, albo w przeciągu najbliższego roku może się nawróci i przyjdzie do Boga, to o co będziemy się modlić? Tak? Jakie mamy, jaka pierwsza myśl nam przychodzi? Nie? Ja nie powiem, jakie swoje, tak? Kiedyś. A dobra, nie będę dywagował. To jest do tego jesteśmy powołani, aby modlić się o wszystkich, którzy są wokół nas, zwłaszcza o tych, którzy mają odpowiedzialności, o to, żeby Bóg im błogosławił, żeby oni doszli do mądrości, do zrozumienia i przyszli do Boga. I ostatni punkt, na który chcę zwrócić uwagę. Kościół, który kładzie nacisk na ewangelizację. Kiedyś się zastanawiałem, co ja tu jeszcze robię na tej ziemi. Bo wiecie, to nie będę tego rozwijał, ale powiem tylko jedną rzecz. Kiedyś Bóg dał mi taką wizję sądu ostatecznego. Nie będę o tym mówił, ale pamiętam jedną rzecz podczas tego, że kiedy jakby był ten moment, gdzie Bóg mnie postawił i nagle poczułem pokój, spotkanie z Bogiem, Bóg rozdał te szaty, taką niebieską dostałem wtedy. I poczułem pokój, którego nigdy wcześniej, ani nigdy później nie poczułem. Takie, że wszystko wykonało się, że już nie muszę się kompletnie, tyle nawet troszczyć o cokolwiek, martwić o cokolwiek, bo wykonało się. Tak? Jest. I to jest ten pokój. Bóg przygotował dla nas wspaniałe rzeczy. Naprawdę wspaniałe, w wieczności. Dzisiaj przechodzimy przez to takie, nie wiem, pole ćwiczeń, tak, żeby siebie zmodzić. To jest pytanie, które ja sobie zadaję. Po co tutaj jesteśmy jeszcze? Dlaczego Bóg po nawróceniu automatycznie nas nie bierze, tak, i nie daje, moje życie wieczne, więc od razu mógłby nas zabrać. I nie znalazłem innej odpowiedzi, jak tylko dwa powody. Pierwsze, żeby nas tu kształtować, tak, rangersi wiedzą najlepiej, tak, więcej potu w polu, tak, mniej krwi w boju, tak się mówiło. No ale to tak trochę jest, jak mamy przez wieczność coś robić, no to Bóg chce nas przygotować też do tego, a ten plac boju jest dość dobrym miejscem do tego, żeby nas też przygotować. Ale drugi, który jest tak naprawdę pierwszym powodem, najważniejszym, to jest to, że gdzie jest Chrystus? Po prawicy Ojca. Kto jest na ziemi? Kościół. My. I dopóki nadal żyją ludzie, dopóty nadal Ewangelia powinna być głoszona. Dopóty nadal powinniśmy przedstawiać Chrystusa tutaj na ziemi. Ja pamiętam, jak byłem młody, i to wiem, że każde pokolenie to przechodzi, ale to ja to pamiętam szczególnie wtedy, kiedy miałem 20 lat, był Wilkerson, głosił słowo i wszyscy byli pewni, że za chwilę Bóg nas wszystkich zabierze.
Naprawdę. 20 kilka lat byłem pewny, że tam za chwilę zabiorę. Mimo, że żona, dzieci też były w planach, ale każdy oczekiwał tego, że za chwilę przyjdzie Chrystus. Dzisiaj jest to samo. Rozmawiam z ludźmi, Chrystus przychodzi. Ja mówię, dlaczego nie przyszedł wtedy? Nie? Pamiętam, kiedyś stanąłem, było tam w społeczności Wielkiej Południe, w pomieszczeniu, w którym jesteśmy, powyżej jest taka hala duża. Ta hala została wynajęta na konferencję taką młodzieży i tam było naprawdę, nie pamiętam, 1000-2000 młodych ludzi. Ja tam wszedłem popatrzeć i patrzę, a tam ci ludzie skaczą na tej scenie, wielbią Boga, wnoszą ręce do góry. Ja mówię, to ja już teraz rozumiem, dlaczego Bóg nie zabrał mnie te 30 lat wcześniej, czy 40, po to, żeby te dzieci mogły się urodzić, mogły przyjść do Boga, mogły przyjść, więc nie wiem, kiedy Bóg przyjdzie, tak? Mamy oczekiwać Go każdego dnia, ale też mamy być przygotowani na to, że Bóg chce, żeby każdy przyszedł. Jest napisane, że Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął, tak? Ale żeby każdy przyszedł do poznania Boga. I to jest nasza odpowiedzialność, żeby się tym dzielić w sposób naturalny. Bo teraz kolejny punkt, taki chyba ostatni, najważniejszy. Jak ewangelizować, tak? Jak dzielić się Słowem Bożym. Ja jestem Ewangelią, ty jesteś Ewangelią, my jesteśmy jako Kościół Ewangelią. To ludzie patrzą na to, jak my żyjemy, nie na to, co mówimy. Tak? Jeżeli potrafimy mówić, powinniśmy być przygotowani. Ja nie będę mówił o ewangelizacji, bo to słyszeliśmy przez ostatnie 2 tygodnie. Ale tylko powiem jedno, najlepsza ewangelizacja, jaką ja obserwowałem w swoim życiu, to jest po prostu życie życiem Kościoła, bo jeżeli coś się dzieje, jeżeli są uzdrowienia, jeżeli ludzie są ratowani, to ja o tym będę mówił, tak? Bo ja tym żyję, bo ja o tym przeżywam i to jest naturalne i nie muszę się spinać i nie wiem, robić coś wbrew sobie. I to jest ostatni punkt, to jest też kolejny taki papierek lakmusowy, bo ja sobie też zadaję pytanie, okej, ale czy mi zależy? Bo jeżeli ja patrzę na ludzi wokół, moich przyjaciół, ludzi w pracy, nie wiem, gdziekolwiek i widzę, że oni idą w złą stronę, że oni zaraz upadną, zaraz zginą, coś mi się wydarzy i wzruszam ramionami, to może muszę wrócić znowu pod krzyż Chrystusa i zrozumieć, co On uczynił dla tych wszystkich ludzi, co On uczynił dla mnie. Bo to, co mogę zrobić, na pewno każdy z nas, to jest pomodlić się. I ostatnia historia, to jest, nie wiem, czy znacie takiego starego kaznodzieja, już jest panem, Paris Lighthead. I on opowiadał taką historię. Wspaniały człowiek, polecam jego kazania, jeżeli można dostać je na YouTubie. I on powiedział taką historię, że kiedyś właśnie będąc młodym człowiekiem, młodym pastorem, przyjechali misjonarze i opowiedzieli, jak tam w jednym z krajów Afryki jest bardzo ciężko, bardzo ludziom się żyje bardzo źle, głód, choroby, no tragedia, a do tego jeszcze nie znają Chrystusa. I on mówi, to ja jadę, pomóc, nie? Zostawił wszystko, pojechał do tej Afryki, żeby pomóc tym biednym ludziom, nie znającym Chrystusa, żyjącym w głodzie i w chorobach. I co się okazało? Że ci ludzie może i żyją biednie, ale jeżeli chodzi o znajomość Boga, to znają Go lepiej niż on. Doskonale znają świat duchowy i świadomie wybierają diabła. Świadomie. I on się obraził na Boga. I mówi, Boże, no to jak to? To po co ty mnie tu przysłałeś, tak? Ja to myślałem, że ja im będę pomagał, bo oni tacy biedni, a oni mi się śmieją w twarz i mówią, ale my wiemy, że jest diabeł i my właśnie od pokoleń to chodzimy z demonami, idziemy, jest dobrze nam. I my nie chcemy nic innego. I obraził się na Boga. I Bóg mu powiedział jedno, mówi, ja cię wysłałem tutaj nie po to, żebyś ty ratował tych ludzi, bo oni są tacy biedni. Ja cię wysłałem dlatego, bo mój syn umarł na krzyżu za nich, za każdego z nich. I ja nie chcę, żeby ta ofiara była zmarnowana za kogokolwiek. Bo jeżeli ktoś umiera nie przyjmując Chrystusa, to ofiara Jezusa na krzyżu jest zmarnowana za tego człowieka. Ta krew się wylała na próżno. I to jest ta świadomość, którą powinniśmy mieć. Żeby podsumować całość, to tylko przeczytam jeden fragment. Tak, to może jeszcze tylko powiem, o czym mówiłem, tak? Czyli mówiłem o relacji, mówiłem o tym, że Kościół jest miejscem, gdzie narodzone nowo dzieci muszą się poczuć zdrowo i bezpiecznie, ale też gdzie muszą się rozwijać później w Kościele. Jak ważne są relacje z Bogiem, o tym, że Kościół powinien uznawać wystarczalność Pisma Świętego, ale pamiętać o pokorze. Grzech powinien być traktowany jako grzech zgodnie z Biblią, ale czy ten Kościół stanie wraz ze mną i wesprze mnie w walce z moim grzechem? Kościół, który kładzie nacisk na uświęcenie, czynienie uczniami, że każdy z nas ma swoje zadanie do wykonania. Kościół, który podkreśla miłość Chrystusową i to tą miłość w działaniu i Kościół, który kładzie nacisk na ewangelizację. I na koniec fragment z Kolosan 3:8-17, który jest chyba najlepszym podsumowaniem tego wszystkiego, co mówiłem. Ale teraz wy sami odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieczystą mowę z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zrzucili starego człowieka z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ku poznaniu według obrazu tego, który go stworzył, gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego, nieobrzezanego, zielonoświątkowca, baptysty, katolika, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, niewolnego, ale Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Dlatego jako wybrani Boży, święci umiłowani, przeobleżcie się w serdeczne miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma zarzut przeciwko drugiemu, jak Chrystus wam przebaczył, tak i wy wybaczajcie. A ponadto wszystko, przeobleżcie się w miłość, która jest więzią doskonałości, spójnią doskonałości, to słowo mi się bardziej podoba. A pokój Boży niech rządzi w sercach waszych, do którego też zostaliście powołani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie we wszelkiej mądrości, nauczając i napominając siebie nawzajem przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając z wdzięcznością w waszych sercach Panu. A cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Amen.